Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Rozmawiać będziemy dzisiaj o zamkach krzyżackich. Ukazała się, a właściwie ukazuje się w tej chwili druga część pracy, monumentalnej zresztą, Tomasza Torbusa, mojego dzisiejszego rozmówcy, zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o książce, ale też i trochę porozmawiali o samych zamkach. Jesteśmy w szczycie letniego sezonu. Odnoszę wrażenie, że każdy mieszkaniec Polski był, widział, zwiedzał, oglądał któryś z krzyżackich zamków na terenie dawnego państwa zakonnego. Trochę mnie korci pytanie, skąd one się tak naprawdę wzięły, w sensie nawet nie tyle, bym powiedział, historycznym, co też mentalnym, bo odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju importem, pewnego rodzaju modelu kulturowego, w którym ten zamek odgrywał rolę kluczową. Czy pan się ze mną zgodzi?
Z pewnością był to import, no bo Prusowie, których znamy z XII-XIII wieku, zostawili nam kilka bab pruskich, tak zwanych, więc żadnej architektury murowanej nie tworzyli. Wszystko, co zostało od połowy XIII wieku zbudowane na terenie wtedy powstającego państwa krzyżackiego, jest w jakimś tam sensie importem. Oczywiście trzeba się zastanowić skąd i jest to dosyć skomplikowane.
No dobrze, ale to w takim razie, to skąd to odpowiedź brzmi, jeśli zakon szpitalników Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego wywodzi się z Entremer, czyli tak naprawdę z tego za morzami, czyli z Palestyny, no to stamtąd przywieziono tę kulturę zamku, w którym ci bracia zakonni są, mieszkają i bronią jakiegoś terytorium?
I tak, i nie. To znaczy państwo krzyżackie, które, jak wiemy, no, powstaje stopniowo razem z podbojem kraju Prusów. Podbój się zaczął od 1230 roku. Zakończył w gruncie rzeczy w latach 70. po ujarzmieniu takim definitywnym tego etnosu pruskiego. I oczywiście, że krzyżacy wywodzą się pierwotnie z państw krzyżowców, łacińskich państw na dzisiejszym Bliskim Wschodzie. Natomiast strasznie, co prawda fascynującym albo bardzo trudnym pytaniem jest stwierdzenie, co tak naprawdę z tych wypraw krzyżowych, czy z tego, co tam też budowano, głównie przez Joanników czy Templariuszy, mogło przejść do architektury krzyżackiej. Jest to temat, który fascynuje badaczy od początku XIX wieku i tak naprawdę nikt tego do końca na to pytanie nie odpowiedział. Mnie też, że tak wyrażę, korci, żeby się tym tematem zająć poważniej, zbadać to nie tylko historiograficznie, ale też faktycznie zastanowić się, które z elementów zamków krzyżackich mogły mieć genezę bliskowschodnią. Pytanie jest o tyle trudne, że my nie wiemy, którzy z krzyżaków byli najpierw w Palestynie, później przeszli do Prus. Jest to prawie, że nie do ustalenia, ale takie elementy jak danisko, jak pewne formy ceramiczne, jak tak zwane fryzy literowe, tutaj ciągle pojawia się w literaturze taka sugestia, że to było stale.
No dobrze, ale gdzieś po drodze, jak rozumiem, zakonnicy byli, mówiąc najkrócej, no jednak bliżej nas, czyli w Europie i byli, jak rozumiem, trochę związani z państwem Fryderyka II na Sycylii. Byli związani też z tą krótką eskapadą węgierską. Czy my mamy jakieś tropy, czy stamtąd coś do nas też przybyło? A z kolei też korci mnie drugie pytanie, czyli to, czy w rzeczywistości na początku nie jest to jednak tak, że wzorując się trochę na miejscu architekturze, pierw coś powstawało z ziemi i z drewna, a dopiero potem tak naprawdę zaczęła się ta architektura, o której dzisiaj rozmawiamy.
Na pewno pierwsze prowizoryczne grody, które budowali, zresztą Konrad Mazowiecki zbudował krzyżakom prawdopodobnie pierwszy gród, który później stał się taką legendą, że oni niby na drzewie walczyli do końca torunia z Prusami. Ale zarówno nie szafkę, którą dokładnie nie umiemy zlokalizować, jak i tenże tak zwany Vogelsang, no, były rodami budowanymi prowizorycznie z ziemi i z drewna. Gdzieś w końcu lat 30. zaczynają się chyba pierwsze murowane założenia, jeszcze też dosyć takie prymitywne jak stary Dzierzgoń, i tak naprawdę pod koniec lat 40. XIII wieku prawdopodobnie z Elblągiem zaczyna się tak naprawdę fala dużych monumentalnych zamków. Węgierski, to powiązanie węgierskie jest mało uchwytne na Węgrzech, czyli tak zwanej ziemi Borsa. Krzyżacy niczego murowanego po sobie nie zostawili, wbrew obecnym jakimś tam polderom turystycznym, które uważają, że Feldia Ala, czy coś jeszcze, wywodzi się z krzyżackiego założenia. Natomiast nawet powód wyrzucenia ich ze wschodniej flanki Królestwa Węgierskiego był taki, że przeszli z budowy zamków drewnianych do budowy zamków murowanych, ale prawdopodobnie nie zdążyli niczego zbudować. Było ich tam pewnie ze 20 i zostali dosyć szybko wypędzeni. Także ja bym szukał bardziej rzeczywiście powiązań w sztuce, w architekturze albo z środkową Europą, czyli z krzyżakami na terenie Rzeszy Niemieckiej, albo z krzyżakami we Włoszech, mniej we Francji czy w Hiszpanii, ale tam też istniały zamki krzyżackie.
No dobrze, ale to w takim razie zadam pytanie o cegłę, bo jak rozumiem, ona jest dzisiaj takim symbolem tej architektury i rozumiem, że ona, mówiąc najkrócej, się też tutaj znalazła w takim sensie technologicznym, no bo po prostu kamień nie był dostępny w tej ilości, żeby te zamki budować z kamienia, czy też, no też jest to jakiś import, no właśnie, na przykład z jakiegoś obszaru dawnej Rzeszy?
Raczej tak, to znaczy w tej chwili większość badaczy jest zgodna, że technika wypalanej cegły pochodzenia antycznego przetrwała na kilku izolowanych stanowiskach w Europie przez tak zwane ciemne stulecia. Głównie w Lombardii i z tejże Lombardii w drugiej połowie XII wieku włoscy murarze przenieśli ją najpierw do okolic dzisiejszej Mecklenburgii, Lubeki, tam powstaje taki klasztor i kościół Norbertanów w Jerychoch około 1150-60 roku, nie mam w tej chwili dokładnej daty w pamięci. I czasami uważa się ten obiekt za taki budynek godzinę zero, więc cała ta architektura ceglana powstaje. Na Niżu Bałtyckim, równocześnie w północnych Niemczech i w Danii, i oczywiście, że stamtąd ta technika dotarła do Prus. Ja uważam, że spory wpływ na transfer tej technologii, pierwszych form mieli cystersi, którzy mogli przybyć powiedzmy z takich klasztorów jak Lenin czy Korin w dzisiejszej Brandenburgii.
No dobrze, trochę pan odpowiedział na moje pytanie, które chciałem w tym momencie zadać, czyli tak naprawdę kto odpowiadał za kształt architektoniczny tych zamków? Czy takie nasze skojarzenie, że odpowiadali na nie, mówiąc najkrócej, zakonnicy, czyli bracia zakonu krzyżackiego, czy też właśnie budowniczowie, a może właśnie jeszcze ktoś inny, czyli mówiąc najkrócej ktoś, kto przenosił te technologie z tego obszaru, gdzie była ona już znana, no tak jak mówiliśmy o cystersach. Czy zamki, które powstawały według pewnych jednolitych planów, jednolitych wzorców, czy to było tak, że to było w ogóle jakby administrowane na szczeblu zakonu, czy też była to inicjatywa oddolna, czy też w ogóle na przykład wynajmowanego budowniczego, który miał zdecydować o pewnych ostatecznym kształcie danego zamku?
Bardzo dużo pytań i strasznie trudno jest to wszystko rozdzielić na czynniki pierwsze, szczególnie, że my jednak wielu rzeczy na ten temat nie wiemy i każde nowe badania, nowa, większa pozycja próbuje jakby troszkę inaczej ten temat naświetlić. Oczywiście, że taka narodowa, może nacjonalistyczna literatura niemiecka z końca XIX wieku, czy Steinbrechta, czy Schmidta, uważa, że sami krzyżacy mieli bardzo decydujący wpływ na formę tych zamków, ale my nie mamy na to żadnych bezpośrednich dowodów. Poza takimi pośrednimi, że pewna kategoria zamków, tych najwyższych, tak zwanych kontulskich, albo tych zamków klasztorów, rzeczywiście od powiedzmy 1280 roku zbudowana według jednego schematu, tak jakby istniało takie zalecenie, że taki zamek musi być czteroskrzydłowym obiektem z dziedzińcem wewnętrznym, z wielką wieżą, tak zwaną ostatniej obrony, w typie tak zwanego kasztelu. Natomiast czy poszczególni komturowie, czyli tacy szefowie poszczególnych jednostek terytorialnych w Prusach mieli jakikolwiek większy wpływ? My tego nie wiemy. Jest taki pośredni dowód, że jedyny zamek z tych regularnych, monumentalnych zamków, który odbiega trochę w swojej formie od innych, czyli świecie, mające takie wielkie, okrągłe, flankujące wieże narożne, co się w innych zamkach nie zdarzało. Został pierwszych dwóch komturów było z Nadrenii. Nadrenia była jedynym fragmentem Niemiec, gdzie rzeczywiście tego typu flankujące, okrągłe wieże były wtedy budowane. Czyli można ewentualnie przypuszczać, że tutaj był jakiś wpływ tych pierwszych dwóch dowódców tego okręgu. Ale nie jest to dowód decydujący. My też nie mamy żadnych nazwisk architektów z XIV. Pod sam koniec istnieje, pojawia się w źródłach takie nazwisko Mikołaja Svelenstein, prawdopodobnie z Koblencji. I czy on był architektem, czy był tylko szefem takiego biura architektonicznego, które nadzorowało najnowsze budowle, to jeździł, sprawdza, czy są wydawane dobre pieniądze i czy budowle na krótko przed Grunwaldem postępują w odpowiedni sposób, to my tego do końca nie wiemy.
A czy nie korci nas takie przekonanie, że jeśli no była to, tak bym powiedział, wielka architektoniczna moda na budowanie tych zamków, bo tych zamków powstało w relatywnie krótkim czasie dużo, to że mieliśmy do czynienia, no może na przykład tak jak to przy budowie katedr gotyckich z jakimś bractwem, które decydowało o choć co najmniej technologii budowania?
Znaczy technologia jest jedna i tutaj trudno mówić o jakichś wielkich różnicach. Poza niewielkimi fragmentami ziemi chomińskiej, na której znajduje się więcej naturalnego materiału kamiennego, jest kilka zamków jak Papowo-Biskupie, ale też kilka kościołów pośrodku ziemi chomińskiej, które są nagle z kamienia. Cała reszta jest poza fundamentami zbudowana jednolicie z cegły, więc tutaj ta technologia się jakby nie zmieniała. Jest to okres, o którym mówimy, jakieś 130 lat działalności budowlanej. Ja raczej bym był zdania, że istniał pisany albo niepisane taka dyrektywa mówiąca, że te największe zamki klasztorowe muszą posiadać pewną konkretną formę. Może po prostu jeden zamek służył jako wzór do następnego. My też niewiele wiemy o warsztatach budowlanych, strzechach budowlanych, które te zamki budowały.
Dobrze, to w takim razie
porozmawiamy. Możemy znaleźć cegielnie, które służyły do wydobycia cegieli.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tych niezbędnych cechach i czy one, mówiąc najkrócej, były emanacją struktury samego zakonu, a właściwie tego jego, bym powiedział, tej struktury związanej z braćmi, z kwestią religii? To były te cechy, które decydowały o kształcie poszczególnych zamków?
Mamy, ponieważ czasami te jednostki się trochę zmieniały, więc nie można powiedzieć dokładnej liczby, ale powiedzmy około 35 tak zwanych komturów na terenie państwa pruskiego, zakonu czerskiego, czyli takich powiedzmy dzisiejszych powiatów. Na czele takiej jednostki stał komtur, który rezydował w zamku komturskim, zwany też domem konwentualnym, stąd też tytuł mojej książki. I to jest jakby ta kategoria też artystycznej, architektonicznej najciekawszych obiektów na terenie państwa. I jest to w gruncie rzeczy jednocześnie klasztor, ponieważ on był osobą, która jakby nadzoruje teoretycznie 12 rycerzy, którzy jednocześnie byli mnichami. Ich mogło być mniej, mogło być więcej, ale powiedzmy taka jakby w ramach pewnego odniesienia do Chrystusa i apostołów, miało być ich 12 i oni funkcjonowali w takim klasztornym założeniu, w klauzurze, gdzie był kościół zakonny, gdzie był kapitularz, gdzie był refektarz, gdzie było dormitorium, czyli było miejsce do wspólnego spożywania posiłków, to noclegownia, miejsce obrad, nawet jeżeli no, pewne różnice między historykami a historykami sztuki, to prawdopodobnie jednak te cztery główne pomieszczenia w tym zamku krzyżackim istniały. Czyli był to rodzaj klasztoru, to się różniło w tym, że były to jednocześnie zamek, czyli te główne reprezentacyjne sale takiego, nazwijmy to klasztoru, zostały przeniesione z parteru na pierwsze piętro, ponieważ ich duże okna by utrudniały skuteczną obronę. Jest to klasztor przerobiony na zamek, zresztą znamy z Bliskiego Wschodu, bo tak jest też Chevalier czy kilka innych zamków dzisiejszej Syrii, czyli Baru.
Dobrze, ale to w takim razie, jak patrzymy na tę strukturę, no to ona w naturalny sposób jest powtarzana w tych poszczególnych zamkach. Pan przeprowadzając tę swoją analizę, myślę, że koncentruje się głównie na różnicach. Czy z tych różnic też coś wynika?
I tak, oczywiście, no bo mamy do czynienia ze 30 latami działalności budowlanej, więc trudno, żeby te zamki były absolutnie identyczne. Poza tym trzeba pamiętać, że ja też wydzieliłem taką grupę czterech najważniejszych rezydencji, których wielcy dostojnicy zakonu rezydowali, zacząwszy oczywiście od Malbolfu, który z różnych powodów jest czymś zupełnie unikatowym. To znaczy, co prawda wysoki zamek Malbolfu jest też rodzajem domu konwentu, czyli siedzibą komtura. Przez pierwsze 30 lat, zanim wielcy mistrzowie się nie pojawili w Malborku, ale jednak cała późniejsza rozbudowa też wysokiego zamku już w XIV wieku powoduje, że ten zamek jest absolutnie jednostkowy. Taki jednostkowy był też Królewiec i tutaj z kolejnymi już mamy większy problem, bo o Dzierzgoniu wiemy niewiele, tam był wielki szatny zakonu, dosyć niewiele, aczkolwiek prowadzono tam badania, więc może będziemy więcej wiedzieć, za kilka lat było z Elblągiem. Pewną, to jest sprawa dyskusyjna, ale Gdańsk, Torun, jako zamki obok największych pruskich miast hanzeatyckich też mogły mieć troszkę inną formę architektoniczną. Oba zniszczone przez mieszczan w XV wieku, więc trudne do rekonstrukcji. Natomiast później mamy kolejne ponad 30 zamków i oczywiście, że ja wydzieliłem 7 takich chronologicznych i terytorialnych jakby kategorii tych zamków i stworzyłem coś w rodzaju, ja to czasami nazywam w cudzysłowie tablicą Mendelejewa, czy tam wszystkie te zamki główne można w te 7 kategorii wstawić i też jakby najnowsze badania archeologiczne, gdzieś tam to śledzę, to widzę, że na przykład ktoś pisze, że badania zamków na przykład w Kowalewie Pomorskim stwierdzają, że raczej nie należy używać tam, przypisywać do mojej kategorii wczesnych paszteli ziemi chełmińskiej, tylko do tak zwanych klasycznych, także my tutaj jakby chyba to się gdzieś tam weszło w literaturę i ten mój podział na te 7 grup wydaje się, że ustali w tym badaczy.
Dobrze, to w takim razie, jak mówimy o tych zamkach, no to odłóżmy sobie na chwileczkę ten, ten Malbork na deser, bo z całą pewnością jest, jest niezwykle ciekawym obiektem, no do dziś, no, też historycznie, jakby to powiedzieć, mający wiele związków z historią, także tego, tych najważniejszych wydarzeń związanych z historią zakonu w Prusach. To jak patrzymy na te zamki, one były elementem także życia gospodarczego, politycznego, pewnego elementu cywilizowania tej ziemi, tych pruskich ludów. Jak to wyglądało z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, ich struktury i funkcjonowania?
Kontur był przełożonym pewnego okręgu administracyjnego i miał na tym, w tym okręgu pełną władzę administracyjną, religijną, sądowniczą i gospodarczą, którzy rządzili za pomocą monopoli gospodarczych, także też dosyć mocno ingerowali w wolny handel, co zresztą później spowodowało największy problem, wrogość wielkich miast, które, które chciały samemu prowadzić handel. Także taki zamek komtorski był oczywiście absolutnym centrum takiego, nazwijmy to, powiatu. I ta architektura moim zdaniem też w pewnym okresie miała taką funkcję też, żeby z daleka było widać, kto jest panem tej ziemi. To też do tego służyły też wielkie wieże, jakie zbudowano w Gdańsku, w Królewcu i w Malborku. Do tego służyły wielkie takie, powiedzmy, sześciany ceglanych zamków, patrz, Radzyń Chełmiński, co z daleka widać, że to jest wielki, monumentalny obiekt. Może nie była to architektura zastraszająca, ale na pewno pokazująca, czy służąca do tego, żeby mieszkańcy odczuwali respekt przed jakby kastą panującą, czyli krzyżakami.
Czyli nie tylko czysta obrona, ale także, mówiąc najkrócej, program propagandowy.
Myślę, że tak, że na pewno takie zamki jak Brodnica, Golub Dobrzyń, Człuchów, Świecie, Radzyń Chełmiński, to były zamki, gdzie, które z daleka jakby pokazywały taką pewną ikonografię polityczną, kto tutaj jest panem tej ziemi.
Ale czy to było obliczone raczej na tych zastraszonych mieszkańców, czy na przykład na gości zakonu, którzy też odgrywali w historii państwa zakonnego ważną rolę? Miejsce, gdzie moglibyśmy gościć tych, którzy nas wspierają?
Trudno nam powiedzieć, ilu gości tak naprawdę było przy poszczególnych zamkach komtulskich, chyba nie tak aż dużo. Też nie wiem, na ile ta ludność była zastraszona, na ile po prostu uważała za coś naturalnego, że są to jej przełożeni w różnych aspektach życia. Natomiast na pewno oprowadzanie po Malborku było pewnym rytuałem w XIV wieku i to tego doznawali zarówno potencjalni sprzymierzeńcy, jak i potencjalni wrogowie. Wiadomo z Długosza, że Kazimierz Wielki został oprowadzony przez wielkiego mistrza po Malborku, bodajże w 1366 roku, nie jestem co do roku pewny. I podobno według takiej długoszowskiej legendy uznał, że akcja wojenna przeciwko państwu zakonnemu nie ma specjalnego sensu, że to ma w Malborku, czyli miało to określoną funkcję i spełniło to.
No dobrze, ale to jak znowu nas pan zaciągnął do tego Malborka, no to jednak powiedzmy sobie o tym, że jest to w tym sensie także zamek szczególny, że w swojej wielkości właściwie nie ma sobie równych obiektów w tej całej architekturze budowanej z cegły, że też wytrzymał to oblężenie z 1410 roku, co odegrało w historii relacji pomiędzy Polską, Litwą i zakonem ważną rolę. No i mówiąc najkrócej, że jeśli przechodził z rąk do rąk, to raczej za sprawą pieniężnych gratyfikacji dla jego obrońców niż oblężenia.
Nawet nie przechodził, tylko raz przeszedł. W 1957 roku, kiedy głównie Gdańsk, w mniejszym stopniu Korona Polska, złożyła się na na wykupienie, zapłacenie żołdu dla żołnierzy broniących, czy rycerzy broniących Walborku, potem jak ich zapłacono żołd, to oni wywalili wielkiego mistrza i otworzyli bramy dla Kazimierza Jagiellończyka. Także rzeczywiście tutaj finansowy aspekt był decydujący. Natomiast w walkach, jakby w walce, w praktyce wojennej tak naprawdę Malbork zostaje zdobyty dopiero w zimie 1945 roku. Już ten jest tutaj absurdalnego pomysłu. Hitlerowców był broniony przez 6 lat. Natomiast wcześniej w żadnych działaniach wojennych tak naprawdę nie zdobywano.
No dobrze, ale czy to oznacza, że ta architektura była trochę, no mówiąc najkrócej, ponad potrzeby, czyli że najczęściej, gdy mówimy o historii wojskowości, to mówimy o tarczu i mieczu, czyli o tym, że powstają pewnego rodzaju rozwiązania, które mają odpowiadać wyzwaniom, w których funkcjonujemy i żyjemy. Czyli mówiąc najkrócej, że te zamki były budowane trochę ponad potrzebę obronną zakonu krzyżackiego, bo mówiąc najkrócej, na tym obszarze historyczno geograficznym nie było potęgi, która potrafiłaby te zamki zdobywać?
Pamiętajmy, że w XIV wieku, czyli w czasach największej świetności państwa krzyżackiego, między Polską a Prusami Krzyżackimi był podpisany tak zwany wieczysty pokój i raczej się krzyżacy nie spodziewali działań wojennych ze strony Polski. Natomiast mieli ciągłą wojnę otwartą z niechrześcijańską Litwą, która dokonywała najazdów niemalże rocznych, odwetowych. Znaczy, krzyżacy robili swoje najazdy, a co jakiś czas następował odwetowy najazd litewski, powiedzmy, na tereny dzisiejszych Mazur. I oczywiście, że Litwini nie byli przygotowani do długoterminowych oblężeń tych wielkich zamków. Zresztą mieli raczej niewiele, mieli tak zwany Insterburg, gdzie po rosyjskiej stronie mieli Ryn, mieli Barciany, natomiast no nie znane są fakty długiego oblężenia, na pewno nie za pomocą maszyn oblężniczych takich możliwości. Także rzeczywiście te zamki XIV-wieczne budowane w centrum państwa krzyżackiego. Pytanie, jeszcze wtedy krzyżacy liczyli się tak naprawdę z wielką wojną, z tym, co się stało na początku XV wieku. I są jakby też w literaturze dwie opinie. Jedna, że jest na skutek pomnażania poszczególnych murów, tak jak w Malborku ma 4-5 poszczególnych linii obronnych, ten zamek był nie do zdobycia. Druga teoria mówi, że te wielkie sześciany z wielkimi oknami do kościołów zamkowych, jak Radzymierz Radziński w gruncie rzeczy były bardziej taką pokazową architekturą obronną niż faktycznie przygotowaną na wielomiesięczne oblężenia. Prawda jest gdzieś pewnie po środku. Trzeba pamiętać, że po Grunwaldzie już samo przybycie króla do obozu pod Radzyniem spowodowało, że 2 godziny w gruncie rzeczy ten zamek zostaje zdobyty w takim spontanicznym ataku. Ale też znamy historię z Gniewu czy ze Świecia, kiedy w czasie wojny 13-letniej miesiącami te zamki były oblegane i potrafiły się dobrze bronić. Także to jest dłuższy temat, chętnie kiedyś o tym porozmawiamy.
No dobrze, ale to jeśli żeśmy na chwilę przenieśli się do wojny 13-letniej, no to porozmawiajmy o tym Toruniu i o Gdańsku. No w końcu audycja jest w Radiu Gdańsk. Jak to się stało, że u początku tej wojny 13-letniej mieszczanie z taką, no jednak łatwością, jak się wydaje, nie tylko te zamki zdobyli, ale też je, mówiąc najkrócej, rozebrali?
Jednocześnie w 1454-5 roku rozebrano Elbląg, Toruń, Gdańsk, Bartoszyce, niewielki zamek i Królewiec. W gruncie rzeczy wszystkie te 5 zamków przestały istnieć. Wszystkie zamki położone obok dużych miast, które jakby chciały być autonomiczne i nawet decydując się na przejście do Królestwa Polskiego, no to myśl taka o autonomicznym dalszym funkcjonowaniu dla Gdańska była dosyć decydująca. Można to przeczytać w źródłach pisanych, jak gdańszczanie negocjują tak zwany wielki przywilej w Krakowie i w tym czasie piszą też potajemnie do Gdańska, że należy szybko rozebrać zamek, ponieważ królowi polskiemu, jak to nazywają, Hange Zerdilunge, czyli coś takiego jakby no, aż się ślini na myśl o Gdańsku i o tym, że zaprowadzi tam swój własny garnizon wojskowy i będzie jakby, tak jak Krzyżacy poprzednio, kontrolował to miasto. Także z jednej strony były otwarte rachunki z Krzyżakami, bo oczywiście wiemy, co się zdarzyło zaraz po Grunwaldzie w Gdańsku i takie demonstracyjne pochowanie burmistrza Gdańska w kościele mariackim, bardzo takim prominentnym miejscu, świadczy o tym, że Krzyżacy byli znienawidzeni w Gdańsku, ale też z drugiej strony gdańszczanie nie chcieli mieć kolejnego pana, który wysłał swoje wojsko, które stacjonowało, także taki jest główny jakby powód zniszczenia tych zamków, w Toruniu zostawiono tylko Gdanisko na zasadzie takiego dziwnego dowcipu, że tylko wieża toaletowa jest tym, co warto zostawić w zamku.
No, ale to świadczy o tym, że te zamki były łatwe do zdobycia i do zniszczenia, czy to świadczy raczej...
Wtedy już tak, ponieważ no, po Grunwaldzie państwo krzyżackie funkcjonowało w stanie permanentnego kryzysu, więc finansowego nigdy nie wyszło. Dlatego,
że te zamki, mówiąc najkrócej, nie było kim obsadzić, czy
tak,
też...
Tak, w dużym stopniu było dużo za mało osób, które już wtedy posiłkowano się wojskami najemnymi, na to było za mało pieniędzy, także w gruncie rzeczy ten taki, to krótkie powstanie w styczniu 1954 roku, że takie w gruncie rzeczy na szybko zorganizowane grupy przez miasta potrafiły te zamki zdobyć i je utrzymać, świadczy o tym, że to państwo już było bardzo słabe.
No dobrze, ale to na koniec w takim razie wróćmy do pana książki, a właściwie książek. Po pierwsze trochę chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o tym, jak one powstawały.
Muszę też pamiętać, że przepraszam, że wejdę w słowo, że po Grunwaldzie w tym rzeczy nie zbudowano żadnego, tam można mówić o jakichś kilku przebudowach, ale żadnego nowego zamku rzeckiego. Czyli przez ostatnie, no licząc aż do hołdu tuskiego, przez ostatnie 115 lat historii państwa zakonnego żaden zamek nowy nie powstał.
No dobrze, to w takim razie jak patrzymy na te pana książki, to powinniśmy po pierwsze podziwiać to, jak długo powstawały i jak wiele trzeba było w nie pracy włożyć, ale też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jak rozumiem, pierw powstała ta książka po niemiecku, a dopiero potem po polsku.
To jest mój doktorat z lat 90. z Hamburga, gdzie studiowałem. Najpierw była praca magisterska, która była poświęcona tylko jednemu zamkowi, Radzymiowi Chomińskiemu, chyba jednego dzisiaj z moich ulubionych zamków krzyżackich, a później napisałem pracę o wszystkich zamkach komturskich, czyli tych mniej poniżej 40 egzemplarzy, tych najbardziej prominentnych zespołów budowlanych państwa krzyżackiego. Długo z różnych powodów trwało wydawanie tej pracy. Po polsku to było też związane, że habilitację pisałem o Wawelu i początkach renesansu za Jagiellonu, więc jak przeszedłem do trochę innych terenów, na inne pola badawcze, a dopiero w 2014 roku, w 2014 wyszedł ten syntetyczny tom mojej książki o zamkach krzyżackich, w tej chwili ma być dodruk tej książki i nie tak dawno, raptem dwa miesiące temu, część druga, czyli taki dosyć skrupulatny, mało chyba fascynujący w czytaniu, ale mi się to podoba, są po jakichś setkach polubień na Facebooku, katalog dotyczący, tom będący katalogiem, dokładnie 39.
Gdy patrzymy na te opracowanie, to pokazuje też rzeczywiście to, od czego żeśmy zaczęli, czyli ten ogromny wysiłek architektoniczny, który został prowadzony. Jeśli pomyśleć, że powstawały też te nowe murowane miasta i ogromna sieć różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, mówimy o kościołach, ale też mówimy o takiej architekturze jak Wielki Młyn w Gdańsku i tak dalej, to rysuje nam się ten okres panowania Krzyżackiego w Prusach jako okres wielkiej ekspansji cywilizacyjnej. Czy to jest słuszne stwierdzenie?
W pewnym sensie tak, aczkolwiek ten termin został nadużyty w czasach, powiedzmy, nacjonalistycznych.
No tak, i, znaczy przypisany jakby jednej nacji, mówiąc
jednej nacji i jakby pokazywany w takiej kontrze do ludów, której tej cywilizacji czy kultury miałyby mieć mniej. Więc oczywiście jest to troszkę pojęcie, które się mocno zdezaktualizowało i które trzeba używać z pewną ostrożnością. Natomiast o pewnym technologicznym rozwoju w XIV wieku tych ziem, a nawet już od drugiej połowy XIII wieku, niewątpliwie należy mówić.
No myślę, tym, że to jest o tyle...
Były podmioty, które to budowało, to nie wszystko budowali Krzyżacy, a raczej bym powiedział, że to co w miastach budowali, no to na pewno nie byli Krzyżacy, poza może Wielkim Młynem w Gdańsku, bo jest teoria, że to była bezpośrednia inwestycja.
To prawda, no ale też i do pewnego stopnia główna, czy może inaczej, czynnik sprawczy, jeśli chodzi o wojnę trzynastoletnią. No ale to już kiedyś o tym zresztą w mojej audycji żeśmy rozmawiali, także to wątek, który żeśmy już poruszali. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim zainteresowanym polecam książkę mojego dzisiejszego rozmówcy. Pan Tomasz Torbus był moim rozmówcą w oddali, ale jakby to powiedzieć,
dziękuję,
mam nadzieję...
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
No właśnie, a jeszcze na koniec oczywiście wszystkich zachęcamy do zwiedzania owych istniejących jeszcze wciąż zamków krzyżackich z Malborkiem na czele, także do usłyszenia, no i do oglądania tych zamków, bo to jest niezwykle ciekawe zarówno w tej wersji książkowej, jak i tej realnej. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dobranoc Państwu.
Dziękuję bardzo.